Naszym gościem jest pan minister Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże. Panie ministrze, chciałem zapytać, bo Rada Europejska ma się zająć utworzeniem nowych źródeł dochodów Unii Europejskiej. No wobec skutków, no pytanie jakich, czy od razu możemy nazwać je fatalnymi, skutków polityki klimatycznej. Unia Europejska pilnie potrzebuje pieniędzy na spłatę swojego rosnącego zadłużenia. No i to ma być oparte na trzech takich, czy w filarach. Mówi się o zyskach pochodzących z systemu handlu emisjami, te ETS, na nowym podatku granicznym nakładanym na towary wysokoemisyjne oraz na opodatkowaniu międzynarodowych korporacji. Jak mamy to rozumieć, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, więc pewnie i nas to też będzie dotyczyło. Zresztą ta dyskusja, debata o ETS-ie już od dłuższego czasu też dotyka nas, jest w opinii publicznej. Pytanie, jak na to państwo polskie, jak na to politycy Unii Europejskiej?
Przede wszystkim należy wyjść od tego, że przez ostatnie dwa lata wmawia się Polakom, że cały ten krajowy plan odbudowy to są takie darmowe pieniądze, do bezzwrotne dotacje od Unii Europejskiej. Jakaś darowizna, jakaś wielka hojność Unii Europejskiej. Okazuje się, że jest inaczej. Solidarna Polska o tym mówi od początku, kiedy analizowano w ogóle cały ten mechanizm budżetowy z warunkowaniem tych wypłat zgodą Komisji Europejskiej, to jeszcze same te pieniądze. To nie są żadne pieniądze, które są, można powiedzieć, darmowe, ponieważ jest to po prostu zwykły kredyt, który zaciągamy. Ale istotne jest to, że w tej puli środków wiele państw, kilka państw Europy Zachodniej, jak Hiszpania czy Włochy, kilkukrotnie więcej z tego budżetu dostaną, a okazuje się, że płatnikiem netto tego instrumentu będzie Polska. To znaczy my zdecydowanie więcej wpłacimy, jeśli oczywiście rząd się zgodzi, do budżetu unijnego na spłatę tego funduszu odbudowy, niż z niego otrzymamy. Wspomniał ojciec o kwestii trzech różnych nowych źródeł. I tutaj rocznie składka Polski. My to bardzo precyzyjnie staramy się policzyć, ponieważ to są propozycje, które jeszcze nie są przez samą Unię Europejską dobrze skalkulowane, ale ze wstępnych obliczeń wynika, że wskutek ich wprowadzenia składka Polski zostałaby podwyższona z roku na rok około 30%. Co jest dosyć istotną kwotą. A łącznie wartość spłaty tego funduszu odbudowy, który nam jest przynależny, a jest blokowany politycznie, będzie stanowił krotność tego, co otrzymamy. Czyli otrzymamy przez kilka lat 100 miliardów złotych, a przez następne kilkanaście mielibyśmy spłacić kilkakrotnie więcej. I po prostu jako Solidarna Polska sygnalizujemy, że Polska nie powinna popierać takiego mechanizmu spłaty tego instrumentu, tym bardziej, że te pieniądze są po prostu nam arbitralnie i politycznie blokowane. Przed czym też ostrzegaliśmy.
No to co w tej materii możemy wziąć i zrobić? No bo widzimy, tu mówię, że Rada Europejska zajmie się stworzeniem tych nowych źródeł dochodów. Pytanie o tą federalizację, czy to nie jest kolejny taki etap tej federalizacji Unii Europejskiej? No bo te idee nowych źródeł dochodów Unii Europejskiej poparł już Parlament Europejski, więc też jakaś tam większość. Nie wiem, czy ci, którzy głosują, mają świadomość, czy oni są we właściwy sposób wyedukowani, czy wiedzą o ciężarze swoich decyzji, czy tego, w czym uczestniczą?
No przede wszystkim Parlament Europejski popiera ideę federalizacji Unii Europejskiej. To znaczy, żeby państwa narodowe, żeby Polska przestała o sobie decydować, a żeby o kwestiach najważniejszych dla Polski decydował sobie właśnie Parlament Europejski, Berlin, Bruksela, a my tu mamy tylko po prostu płacić podatki i słuchać się tych mądrzejszych od siebie z Zachodu. Taka jest idea. I ta operacja finansowa jest właśnie krokiem w tę stronę. Bo na czym to ma polegać? Społeczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej mają być mamione tym, że potrzebne pieniądze na inwestycje powinniśmy brać z Unii Europejskiej, ponieważ jest to tańszy pieniądz, jest to tańszy kredyt. Ale w zamian za to, że te pieniądze pozyskamy, to musimy wpłacać podatki do budżetu unijnego specjalnie. My nic tam za darmo nie dostaniemy już w tych nowych instrumentach. Tak jak powiedziałem, kilkukrotnie będziemy jeszcze dopłacać. A niech pan zobaczy komunikaty dotyczące KPO. ciągle pojawiała się bezzwrotna pożyczka, bezzwrotne granty. Tam nie ma nic bezzwrotnego. My wszystko będziemy musieli kilkukrotnie zapłacić. Takie państwo, które...
To niektórzy mówią tak, że można by tak samo zrobić taką pożyczkę w banku i byłoby to samo.
I przede wszystkim, jak się te pieniądze możemy wydawać, bo jak sobie zaciągamy kredyt, czy w ogóle Polska funkcjonuje w ramach swojego budżetu, że on decyduje, na co te pieniądze wyda. A w tym instrumencie jest tak, że my możemy wydać tylko na to pieniądze, na co zgodzi się Komisja Europejska. I jak się nie zgadzamy z Komisją Europejską, to tych pieniędzy po prostu nie dostaniemy. To jeszcze, a i tak będziemy musieli spłacić tę część, którą byśmy nie pobrali. Więc to jest instrument, który po prostu wzmacnia instytucje Unii Europejskiej. My przestrzegaliśmy przed tym, żeby wchodzić w cały ten mechanizm budżetowy, bo to jest tylko jeden z tych elementów, który jest dosyć ryzykowny, ale tam oczywiście te wszystkie elementy związane z tym, że generalnie władztwo Komisji Europejskiej znacznie się powiększyło i odczuwam tego skutki. My się o te pieniądze de facto musimy prosić dzisiaj. My musimy ustawy wozić do Brukseli, żeby były zaakceptowane, żeby były pieniądze. No to jest sytuacja, w której nasza suwerenność została w daleki sposób ograniczona. I jeśli chcemy pozyskiwać pieniądze z Unii Europejskiej, to musimy wdrażać konkretne rozwiązania prawne, które nie są kompetencjami Unii Europejskiej. I z drugiej strony, jeśli tego nie zrobimy, to przecież państwa Europy Zachodniej wezmą te pieniądze, wydadzą i będą mieli pewną przewagę konkurencyjną nad nami. To jest bardzo niebezpieczny mechanizm, w którym się aktualnie znajdujemy.
Mhm. A no bo też zaczyna się nawet już na ten wprowadzać jakieś sondaże, prawda? Nawet próba rozłamu prawicy, prawda? Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski na rzecz tego, że Polakom bardziej zależy nie na tej właśnie waszej solidarności jako prawicy, tylko bardziej na pieniądzach z KPO. A pan nam otwiera oczy, zresztą jak cały czas próbujemy otworzyć sobie, czym to KPO jest. I co więcej, Solidarna Polska nigdy nie była przeciwna złożeniu wniosku o KPO i nigdy go nie blokowała.
No przede wszystkim my od początku sygnalizowaliśmy, z czym się ta pożyczka wiąże, bo pożyczki można zaciągać, również tę pożyczkę, jeśli ona jest tańsza, dlaczego z niej nie skorzystać, ale trzeba znać warunki. I my sygnalizowaliśmy, że warunki są niejasne i mogą być arbitralnie zmieniane. I to się dokładnie dzieje. My przestrzegaliśmy, że będą Polsce pieniądze blokowane, że będzie Komisja Europejska naciskała na zmiany w obszarach, które nie są kompetencją Unii Europejskiej. I to się wszystko dzieje. I rzeczywiście, można aktualnie zauważyć taką sytuację, że ciągle jest ten mit bezzwrotnych dotacji, jednocześnie się formuje i niestety powiem to tak otwarcie w naszym obozie również Zjednoczonej Prawicy. Niektórzy sugerują, że Solidarna Polska to jakieś problemy stawia z tymi pieniędzmi unijnymi. No nie, no to jest jakby taka sytuacja, w której próbuje się Solidarną Polskę karać za to, że miała w tej sprawie rację. I rzeczywiście to jest taka pokusa, żeby tak to przedstawiać, ponieważ pewne strategie w tym obszarze również w naszym obozie niestety, ale zawiodły, bo były obietnice, że problemów z tymi pieniędzmi nie będzie. Nawet jeśli jest to pożyczka, tak? A te problemy faktycznie zaistniały. No ale oczywiście opozycja nasza, Polska, jest zainteresowana, ta targowiska, tym, żeby realizować interes Berlina, Brukseli, czyli żeby mamić polskie społeczeństwo tym, że kolejne transfery kompetencji na rzecz Unii Europejskiej będą dla Polski korzystne. Nie będą korzystne, ponieważ my stracimy prawo do decydowania o własnym państwie.
Na co w takiej sytuacji należałoby zrobić? Bo mówimy, że fatalne skutki zielonej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, no i stąd te pilne poszukiwanie pieniędzy na spłatę swojego rosnącego zadłużenia. A w poniedziałek, wczoraj, no Franz Timmermans był na Śląsku, no i mówi, że odejście od węgla w Polsce odbędzie się szybciej niż w 2049 roku i jeszcze co więcej, będziemy przymuszeni, żeby to swoimi rękami zrealizować. Tak chociażby czytam wypowiedź doradcy prezydenta do spraw klimatu Pawła Sałka. Też Dominik Kolosz z Solidarności mówi, że po spotkaniu z Timmermansem wyraźnie widać, że Unia swoje, a my swoje. Prawda? Więc jak to będzie wyglądało? Bo Timmermans mówi, zakładamy, że jest to chwilowa, na przykład mówiąc o konflikcie, o tym, co robi Rosja na Ukrainie i jakie są też konsekwencje, jeżeli chodzi o węglowodory, patrz, węgiel kamienny, na naszym rynku, drożeje energia, drożeje gaz. No i mówi, że zakłada, że jest to sytuacja chwilowa, że przyspieszymy transformację w kierunku energii odnawialnej, która jest o wiele tańsza od węgla i oczywiście o wiele czystsza, że to na chwilę ta zależność energetyczna Unii od Rosji może skutkować spaleniem większej ilości węgla, ale mówi, że to jest chwilowe, czyli jak gdyby, nie wiem, wrócą do rozmów, bo przecież spotkali się ostatnio Emmanuel Macron z Putinem, że Zachód się musi, prawda, rozmawiać, mówił o zakończeniu wojny. Scholz podobnie, że Europa powinna wrócić, jak to określił, do przedwojennego ładu pokojowego z Rosją. No ale co innego mówi Władimir Zełenski czy Biały Dom?
No przede wszystkim polityka klimatyczna Unii Europejskiej polegała na uzależnieniu Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu. Polska przed tym przestrzegała, ale z drugiej strony w ten sposób, żeby zrobić miejsce na ten rosyjski gaz, trzeba wyeliminować węgiel. I polityka tak klimatyczna, na którą zgodził się Donald Tusk w 2014 roku, zawołał Koper w 2015 roku, polega na tym, żeby drastycznie opodatkować korzystanie z węgla w taki sposób, żeby po prostu było ono nieopłacalne. Dzisiaj, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że 10% cen za energię elektryczną i ciepło to jest parapodatek unijny, który w części trafia do Skarbu Państwa i potem musimy wydawać na te inwestycje zielone albo na te dodatki węglowe, bo de facto tak to się kończy, ale ponad połowa trafia na rynki finansowe Europy Zachodniej. Po prostu wielkie banki na tym zarabiają. Na tym, że my płacimy za swój węgiel. Za to, że z niego korzystamy. To jest tak wymyślony mechanizm i Solidarna Polska proponuje, hola, hola, mamy problem energetyczny, winna jest Unia Europejska, mamy sytuację okołowojenną, bo jesteśmy państwem przy państwie, które prowadzi wojnę obronną w tym przypadku, jeśli chodzi o Ukrainę. I wstrzymajmy obowiązki wykupywania na napychania kabzy finansistom z Zachodu tymi certyfikatami ETS. Nie ma tutaj nawet woli w naszym obozie, żeby zrobić tak drastyczny krok, a wówczas po prostu o 15% z dnia na dzień obniżone zostałyby ceny energii elektrycznej i ciepła Polakom. 1200 zł rocznie kosztuje to polskie przeciętne gospodarstwo domowe. I oczywiście Francuzi, Niemcy przebierają nogami, żeby znowu robić interesy z Rosjanami. Ostatni komunikat o tym dobitnie świadczą. No i dlatego też taka zdecydowana postawa Franza Timmermansa. Oni traktują ten problem z Rosją jako przejściowy. Jak najszybciej chcą wrócić do dealowania z Rosjanami. A Polska jest tutaj przeszkodą. Polski węgiel jest tutaj przeszkodą. Bo nieprawdą jest chociażby, że energia odnawialna z wiatraków czy z fotowoltaiki może zastąpić energię konwencjonalną. Dzisiaj chmury, w ostatnich dniach mało wiatru, nie generuje się ta energia. To oznacza, że trzeba energię tworzyć z tradycyjnych źródeł. I właśnie gaz miał być takim paliwem zastępczym w całej tej transformacji energetycznej. No ale gazu nie ma, to czymś innym trzeba węglem. Polska ma te zasoby i ta widać doskonale na tym przykładzie, do czego prowadzi polityka uległości wobec Unii Europejskiej realizowana przez Donalda Tuska. On na wszystko się zgodził i wówczas w 2014 roku mówiono, że konsekwencje tej polityki będziemy widzieć za 5-6 lat. Podwyżki za energię elektryczną i ciepło nie rozpoczęły się z dniem inwazji Rosji na Ukrainę. One zaczęły się ponad rok temu, bo dokładnie ten system zaczął funkcjonować w taki sposób, jaki zaplanowano. To znaczy, żeby tak nałożyć podatek na korzystanie przez Polskę z węgla, żeby Polacy naprawdę płacili gigantyczne pieniądze, a finalnie musieli z tego zrezygnować.
Ale państwo mówicie, podnosicie wniosek o zawieszenie systemu ETS, a Komisja Europejska nie chce odpuścić. Więc pytanie, co zrobić w takich sytuacjach, gdy no te różnego rodzaju rozwiązania dostrzegamy? Gdzie szukać tych, którzy by was poparli, czyli poparli Polskę, rząd polski w tej sprawie?
Przede wszystkim Polska ma prawo, by zawiesić ten system, bo z klauzul odpowiednich traktatów unijnych pozwalają na zawieszenie jednostronne przez państwo członkowskie niektórych zobowiązań w sytuacji właśnie zagrożenia wojennego. No taka sytuacja istnieje wobec Polski, plus ponosimy koszty. Przecież pomocy Ukrainie najwyższe w Europie, zarówno tej humanitarnej, jak i wojskowej. Odmawianie Polsce prawa radzenia sobie w tej sytuacji takim zawieszeniem systemu ETS po prostu byłoby wprost wsparciem Rosji. Dlatego też przekonujemy kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, by jednak tę ustawę przyjąć, by ulżyć milionom polskich gospodarstw domowych, a tych krzyczących biurokratów z Brukseli po prostu usadzić i z nimi nie negocjować.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.